I tak, drodzy Państwo, budzimy się wspólnie dzisiaj 7:15 i na pewno obudzony jest już redaktor Łukasz Jankowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Nie tylko ja się już obudziłem, ale obudziła się już polska polityka, która w czasie kampanii wstaje bardzo wcześnie z łóżka i od 7 rano nas kolejnymi informacjami od razu, można powiedzieć, bombarduje albo budzi właśnie, żeby pokazać, że to jest kampania i że trwa wyścig wyborczy. Do samych wyborów pozostało mniej więcej, no już mniej niż 25 dni. Zegar odlicza nieubłaganie, a politycy coraz bardziej, można powiedzieć, nerwowo szukają poparcia i szukają także odpowiednich możliwości znalezienia luki w polityce, w rozumowaniu, w propozycjach konkurentów politycznych. Ostatnio jest nowa moda wśród polityków Platformy, którzy pojawiają się albo na spotkaniach otwartych lub też zamkniętych polityków partii rządzącej, żeby tam przekazać swoje informacje. Taki sposób działania przyjęła Kinga Gajewska, to jest dość młoda, ale już doświadczona posłanka, która bardzo mocno zaangażowała się w różnego rodzaju akcje, protesty. Aktywna była szczególnie w roku 16, 22 grudnia, w czasie tak zwanego puczu, kiedy opozycja, chcąc zerwać Sejm przy okazji głosowania nad budżetem, ale tam w tym czasie, nie wiem czy nie przypadkiem, głosowano obniżenie emerytur dla funkcjonariuszy SB i UB. To się może był przypadek, a może nie był przypadek, tak czy inaczej wtedy to Kinga Gajewska po raz pierwszy szerzej zabłysnęła jako właśnie taka polityk, pani, która bardzo mocno się angażuje w uliczne protesty, takie nakierowane na atakowanie, przynajmniej werbalne, ale też nie tylko, polityków Prawa i Sprawiedliwości. I ten sposób działania pani poseł postanowiła kontynuować tym razem na spotkaniu otwartym premiera Mateusza Morawieckiego, która poinformowała panią poseł, nie wiedząc, że to jest posłanka, że w czasie manifestacji bez własnego zgłoszonego zgromadzenia nie można prowadzić chociażby takich działań jak nadawanie przez megafon. No i chciała policja panią poseł wylegitymować. Pani poseł początkowo się nie ujawniała, że jest parlamentarzystką. Dopiero potem w drodze do radiowozu powiedziała, ale jestem posłanką, ale jej nie wyżyli policjanci, zaprowadzili ją do furgonetki, dopiero tam pozwolili się wylegitymować. No i zrobił się temat na cały wieczór. Donald Tusk nawet powiedział, że polska policja aresztuje posłanki. Poszło to dalej, bo żona Radosława Sikorskiego, Anna Applebaum, też o tym poinformowała w mediach społecznościowych, że polska policja aresztuje polityków opozycji. Rzeczywiście głosy są różne. Część polityków PiS-u wskazuje, że policja powinna wcześniej od czynności odstąpić, że powinna pozwolić Kindze Gajewskiej się wylegitymować już wtedy, kiedy ona jednak zdjęła czapkę z daszkiem i stwierdziła, że jednak powie, że jest posłanką, a nie jeszcze ją dobrych kilka minut prowadzić do radiowozu i dopiero tam w radiowozie doszło do czynności wylegitymowania. Policja się broni, że takie są procedury. Niemniej sprawa chyba nie będzie miała dalszego ciągu, ale dlatego ją Państwu opisuję, żeby pokazać, jaka jest skala emocji i że takie obrazki będą w tej kampanii coraz częstsze, że już wychodzimy spoza takich rejestrów, gdzie mamy duże wzburzenia, wchodzimy w element histerii i ta histeria, obawiam się, będzie nam towarzyszyła. Nawet mówiono, także na ten Radia Wnet, że ta, przynajmniej jeszcze na początku września, ta kampania była nadspodziewanie spokojna. No to chyba po tym zajściu w Otwocku, nie może tylko w Otwocku to miało miejsce, potem też z Otwocka widać, że jednak te emocje coraz bardziej biorą górę. A co do merytoryki, to wczoraj Donald Tusk postanowił, że pójdzie nie tylko do, że pojawi się w medium, które nie jest z nim zaprzyjaźnione, tylko do medium obiektywnego, do telewizji Polsat News. No i tam zapowiedział kilka rzeczy, między innymi całkowitą walkę z prawdą w sferze publicznej, bo podkreślił, że prawda mu służy. Do tego jeszcze podkreślił, że jak on był premierem, to nigdy by mu w głowie nie powstało, aby kogokolwiek z telewizji publicznej czy z mediów publicznych wyrzucać za to, że go krytykuję, muszę powiedzieć, że to zdanie wprawiło mnie w pewne osłupienie, bo od razu z pamięci kilka przypadków mogę wymienić, kiedy rząd Donalda Tuska wyrzucał dziennikarzy za to, że są nieprzychylni, szczególnie już nie tylko w mediach publicznych, ale także w mediach prywatnych. Historia Naczelnego Superekspresu najlepiej pokazuje, że Donald Tusk i jego zaplecze mieli takie ambicje, żeby nie tylko sterować kadrami mediów publicznych, ale także sterować kadrami mediów prywatnych, więc wydaje się, że Donald Tusk trochę stara się grać na, znaczy nie pamięci, to wszyscy politycy starają się grać na tym, że wyborcy nie pamiętają, co było wczoraj i znają tylko dzień dzisiejszy. Powiedziałem Państwu, że polityka co rano nas zaskakuje. Dzisiaj rano ukazał się tygodnik Gazeta Polska, a tam wywiad Jarosława Kaczyńskiego, który podkreśla, że Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się uświadomić wyborcom, czym skończy się dla nich powrót rządu Donalda Tuska. No i wydaje się, że w tej kampanii Prawo i Sprawiedliwość już przynajmniej w ostatnich dniach żadnych nowych akcentów nie pokazuje. Prawo i Sprawiedliwość stara się grać dość znaną melodię, niektórzy powiedzą nawet zgraną melodię, czyli podkreślać, że powrót Tuska do władzy to oznaczają kłopoty, to oznacza wyższe bezrobocie i tak dalej. Dalej widać, że z badań partii rządzącej wychodzi, że to jest cały czas słaby punkt partii opozycyjnej, czy szerzej koalicji opozycyjnej, że Donald Tusk ze swoim dużym elektoratem negatywnym, bo jednak się okazuje, że część Polaków pamięta nie tylko dzień wczorajszy, ale także to, co było lat temu kilkanaście, że to ciąży na Donaldzie Tusku i że przypominanie jego postaci może być dla partii rządzącej skuteczne, aczkolwiek kwestia wiz, kwestia wydawania także w zasadach korupcyjnych, nieważne od skali, ale jednak był proces wydawania wiz przez firmy, które pomagały, a nie byli polskimi urzędnikami i potem te wizy były szybciej wydawane, to powoduje, że te poparcie dla partii rządzącej prawdopodobnie w najbliższych dniach może być słabsze. Politycy PiSu w nieoficjalnych rozmowach podkreślają, że rzeczywiście ich wewnętrzne sondaże pokazują pewną erozję wyborców, ale ci wyborcy nigdzie nie odchodzą daleko, odchodzą do tak zwanej grupy niezdecydowanych, tak zwanej poczekalni wyborczej, tam gdzie ci, którzy jeszcze decyzji nie podjęli, czekają i że takich wyborców Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie jeszcze raz do siebie przekonać, no kiedy właśnie ten kurz afery medialnej bardzo mocno rozdętej będzie opadał. A pozostałe komitety jak na razie myślą, co zrobić z inicjatywą Donalda Tuska, czyli wielkim marszem 1 października. Marsz ogłoszony dawno temu, z zupełnie innych okolicznościach, wtedy chodziło o kwestię aborcji, nikt o tym już nie pamięta, bo jej bohaterka okazała się mało przydatna, pani Joanna z Krakowa jednak swoją postawą nie rokowała dla Platformy najwyraźniej, więc spadła jako osoba, którą można nieść na sztandarach i teraz już nie wiadomo, po co właściwie Donald Tusk będzie szedł, ale będzie szedł 1 października, no i mniejsze partie opozycyjne głowią się, jak to zrobić, żeby nie powtórzyła się sytuacja z 4 czerwca, kiedy przyszli na ten marsz, byli tam obecni i to ich kosztowało dużo poparcia, bo oczywiście ludzie zobaczyli, po co mamy na PSL głosować, czy na lewicę, skoro robią to, co chce Donald Tusk, a Donald Tusk jest silniejszy, mocniejszy. No to kalkulacja wydaje się być oczywista. No i teraz zdaje się, że trzecia droga wyciągnęła z tego takie wnioski, czyli koalicja PSL i Hołowni, że na marsz Donalda Tuska się nie pojawi. No tutaj wielkiego zaskoczenia nie ma. Oczywiście są teraz w mediach liberalnych przedstawiani jako rozbijacze i łami strajki. Lewica podjęła zupełnie inną taktykę.
I tak, drodzy Państwo, czasem się dzieje, że tracimy głos Łukasza Jankowskiego, ale jak słyszymy, dużo dzieje się w polskiej polityce, no to jeszcze skoro mamy momencik, to spojrzymy na chwilę na świat, bo też o historycznym momencie, o historycznym spotkaniu mówi się w kontekście pierwszego w historii szczytu przywódców Stanów Zjednoczonych i państw Azji Środkowej. W Nowym Jorku odbyło się takie spotkanie. Jak stwierdzono później w komunikacie dla mediów, głównymi tematami rozmów z piątką państw była współpraca i pomoc Stanów Zjednoczonych w zwalczaniu terroryzmu, rozwój infrastruktury, gospodarki, a także w sprawach bezpieczeństwa energetycznego. Ale to, co jest tutaj ważne z perspektywy europejskiej, z perspektywy polskiej, no bo kiedy mówimy o pierwszym spotkaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych z takimi przywódcami państw jak Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan, no to od razu wiemy, że i mamy z tyłu głowy, że to są no tacy trochę niepisani sojusznicy Rosji w tej Azji Środkowej i to jest faktycznie bardzo istotne, aby Stany Zjednoczone, ale w tym kontekście no główny nasz partner w NATO nie odpuszczał sobie właśnie tych państw, no, w których cały czas te rosyjskie wpływy są bardzo, bardzo mocne i w sposób szczególny trzeba właśnie o te państwa zadbać. Jeszcze pewnie o echach tego spotkania będziemy dzisiaj opowiadać Państwu także w dalszej części Poranka Wnet, ale już teraz wracamy do Łukasza Jankowskiego.
No, ja przerwałem wtedy, kiedy mówiłem o tej innej taktyce, jaką przyjęła lewica co do tego, wydaje się, dla Platformy bardzo ważnego marszu, bo Platforma rozpoczęła takie bardzo intensywne przygotowania, także medialne odliczanie, więc widać, że Donald Tusk pokłada duże nadzieje w tym marszu. Na każdym swoim wie, co o tym mówi, że będzie marsz. Widać, że to ma być jakaś forma no, podtrzymania emocji albo dostarczenia emocji dla partii opozycyjnych. Trzecia droga powiedziała, że przynajmniej na razie tak twierdzi, że się nigdzie nie wybiera, a lewica powiedziała, że ustami jednego z swoich liderów, czyli wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czerzastego, powiedziała, że 1 października będzie tak, jak sobie będzie chciał tego pan Tusk. I to rzeczywiście jest zadziwiające, że lider partii, no formalnie, przedstawiając się jako partia niezależna, która ma swój program, swoje struktury, swój pomysł na Polskę, poddaje się tak głębokiej wasalizacji Donaldowi Tuskowi, który ma na listach chociażby Romana Giertycha. To rzeczywiście jest ciekawe, zobaczymy, jak to będzie służyć przyszłości lewicy w Polsce. No i na koniec oczywiście to, czego nas Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło, czyli codziennie 7, no, pojawia się nowy spot wyborczy. Z dzisiaj nowego tematu nie ma, no, ale jest temat granicy, jest przypomnienie tego, jak różniła się polityka partii rządzącej i partii opozycyjnych względem wydarzeń na granicy sprzed 2 lat, czasu kryzysu migracyjnego i jak to mówią sami o sposobie Koalicji Obywatelskiej wojny hybrydowej, bo teraz nastała od paru dni całkowita zmiana w narracji partii opozycyjnych. Już nie ma biednych ludzi, już nie ma otwartych granic, już nie ma multikulti, już nie ma pomocy humanitaryzmu. Teraz posłowie o tym, co się działo lat temu, 2 na granicy, mówią, że to była wojna hybrydowa, a PiS wtedy sprzedawał wizy. No to w czasie tej wojny hybrydowej dzisiaj PiS przypomniało, jak się zachowywali politycy Koalicji Obywatelskiej. Rzeczywiście zwroty akcji w tej kampanii, nawet osób, które od wielu lat obserwują wnikliwie scenę polityczną, mogą zadziwić. Ja jeszcze mało kampanii co prawda widziałem, ale kilka już mogę naliczyć z bliska i takich zwrotów akcji, żeby w ciągu 18-24 miesięcy zmienić jakiejś kluczowej, istotnej sprawie, jaką jest polityka migracyjna, jaką jest podejście do człowieczeństwa, do kwestii humanitarnych, żeby zmienić postawę, zdanie o stopni 180, to rzeczywiście rzadko się spotykało, a ta kampania jeszcze potrwa przez dni 23, więc nie jeden taki zwrot przez rufę będziemy oglądać.
I tak wygląda sytuacja w polskiej polityce. Jeszcze może tylko dodam jedną informację, no w kontekście tej afery wizowej, dyskusji na temat otwartych granic w Unii Europejskiej. Mamy też reakcję strony niemieckiej. Niemcy domagają się od Polski pilnych wyjaśnień w sprawie tego, ile wiz mogło zostać wydanych i jakiej narodowości byli ich odbiorcy. Berlin chce wiedzieć także, jakie środki zaradcze podjął polski rząd w sprawie tak zwanej afery wizowej. To niemiecki MSZ wezwał ambasadora Polski właśnie w związku z tymi informacjami, nosi Reuters. Na ten moment polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele rządu nie odpowiedzieli od razu na prośbę Reutersa o komentarz. 7:30 to Łukasz Jankowski. Bardzo serdecznie dziękuję. Już nie ma Łukasza Jankowskiego, ale dobrze. Teraz spoglądam na naszą listę przygotowaną przez Joannę Reiner. Wcześniej Konrad Tomaszewski trochę sarkastycznie powiedział, że jak zawsze gram oryginalnie, no ale tak spoglądam na przykład na numer 4 i czy Don't Stop Me Now i zespołowi Queen można odmówić oryginalności? Nie można. W takim razie słuchamy i za momencik wracamy z kolejnym.